Moimi gośćmi są kampermaniacy Aldona i Daniel Saganowie. Dzień dobry, cześć.
Witajcie. Witamy,
dzień dobry. Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać i o książce waszej, czyli Kamperem przez świat, jak i w ogóle o waszym van lajferskim życiu. Na początek, co skłoniło was, żeby napisać tę książkę?
Właśnie, książka to jest już zbiór doświadczeń naszych, bo mieszkamy już 5 lat w podróży, w kamperze na 4 metrach kwadratowych i takim chyba najczęstszym pytaniem, które było nam zadawane, to jest to, jak zacząć, jak wy to robicie? Ja też chciałbym tak jak wy, bo jednak tak, ludzi gdzieś ta wolność ciągnie, gdzieś ta zmiana trybu życia. Natomiast tak jak my na samym początku, mieliśmy bardzo wiele wątpliwości, brakuje czasami...
I nie było właśnie takiego poradnika, nie było takiej książki, żeby można było to wykorzystać, bo my musieliśmy popełnić bardzo dużo błędów, podjąć wiele decyzji, wiele rzeczy doświadczyć, tak żeby dojść do tego punktu, w którym jesteśmy. A po co się męczyć? Po co tracić tyle lat? Po co popełniać jakieś błędy? Jeżeli można o wielu przeczytać w książce.
Kamper pojawił się w waszym życiu 5 lat temu, ale wcześniej jeszcze przez wiele, wiele lat podróżowaliście. I chciałabym przede wszystkim, żebyście opowiedzieli naszym słuchaczom, jak to kombinowaliście w podróży, bo to był i samolot, i samochód, i namiot.
Kampera to mamy już troszeczkę dłużej, my 5 lat mieszkamy w nim. Naszą pasją wspólną jest to właśnie, żeby podróżować, żeby eksplorować świat. Jesteśmy oboje ciekawi świata, ciekawi przygód.
I od początku razem podróżowaliśmy, bo tak się zgraliśmy, tak się poznaliśmy i próbowaliśmy wszystkiego. Po prostu na początku dla nas najważniejsze było, żeby gdzieś tam pojechać. A dopiero potem zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest na pewno dla nas, bo na przykład raz polecieliśmy, ile my lecieliśmy? Byliśmy na Teneryfę 6 godzin.
6,5.
No i przylecieliśmy, no hotel fajny, no basen fajny, jedzenie w sumie dobre, ale po 2 dniach nam się już nudził ten hotel. I tak stwierdziliśmy, lecieliśmy tu 6 godzin, to fajnie by było zobaczyć tą wyspę. I zaczęliśmy zwiedzać na własną rękę, wypożyczyliśmy samochód i w końcu to, za co płaciliśmy, czyli za hotel, za wyżywienie, w ogóle z tego nie korzystaliśmy, bo nie wracaliśmy do tego hotelu, tylko bierzeliśmy sobie wyspę. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że jednak te zorganizowane wyjazdy to nie do końca. Trzeba by było coś samemu zorganizować. I pojawił się pomysł, żeby spróbować kamperem. I to był strzał w dziesiątkę.
Znaczy, takim pierwszym wyjazdem, powiedzmy kamperowym, to był wypożyczony bus, który zaadoptowany był na to, żeby przeżyć w nim. I pojechaliśmy w góry. I to był jeden z najlepszych naszych wyjazdów. Wtedy najwięcej wypoczęliśmy, tylko trzeba było wziąć odpowiedzialność za to, że ten czas trzeba sobie samemu wypełnić.
Pierwszy wyjazd tym wypożyczonym kamperem były Bieszczady.
Tak.
Ale prawdziwym sprawdzianem to był chyba Bajkał, prawda?
To była pierwsza nasza wyprawa. Pierwszy taki dalszy wyjazd groszkiem to było do Hiszpanii. Wtedy udało nam się wydębić 3 tygodnie urlopu. I to był taki sprawdzian. A pierwsza taka wyprawa dłuższa, cięższa, kiedy już mieszkaliśmy w kamperze, to tak, to była Syberia, Bajkał, która bardzo dużo nam powiedziała o tym, co
znaczy, to był taki challenge, bo my wtedy zdecydowaliśmy, że przeprowadzamy się na stałe do domu na kółkach.
I jedziemy jak najdalej, żeby nie było jak wrócić.
Tak, obrać jakiś taki cel, który nie pozwoli nam po 2 tygodniach wrócić, chociaż to taki jest żart, byliśmy już przygotowani na to, ale trzeba sobie stawiać wyzwania. My jesteśmy ciekawi bardzo wielu części świata. Tyle nas ogranicza, że my tam dojeżdżamy kamperem, więc na niektóre kierunki nam potrzeba więcej czasu.
A czym zaskoczył was ten wyjazd nad Bajkał?
O, tutaj było... My wtedy byliśmy na początku swojej drogi. Teraz już z perspektywy czasu wiemy to, że w głowach wielu ludzi jest bardzo dużo stereotypów. I tymi stereotypami za każdym razem, gdy wybierzemy jakiś kierunek, musimy się z nimi zmierzyć, bo każdy nam wtedy mówi, dlaczego wy tam jedziecie, bo jest coś tam. Tam się wam może stać to. Tam jest niebezpiecznie albo coś takiego. I jadąc nad Bajkał, też mieliśmy z tyłu głowy różne uprzedzenia względem tego, co może nas tam spotkać. Natomiast na miejscu okazało się, że najgorszy scenariusz się nie sprawdził, a teraz z perspektywy czasu i odwiedzonych miejsc, bo to już jest 35 krajów, to jesteśmy w stanie stwierdzić, że na całym świecie ludzi można klasyfikować tylko w jeden sposób. Albo dobrych, albo złych. I niezależnie od narodowości, na całe szczęście jeszcze do tej pory nam się udaje trafiać na tych dobrych i nie ma co o tym myśleć, że coś się może w danym kraju stać.
To mnie bardzo ciekawi, czy na przykład jest jakiś szczególne miejsce, które zapamiętaliście?
Och, było mnóstwo takich cudownych miejsc, w których staliśmy, ale ja najbardziej pamiętam, jak właśnie był ten czas pandemii i pojechaliśmy do Kapadocji i Kapadocja była cała dla nas. Tam nie było ani turystów, ani balonów, tylko były te piękne tufowe skały i my. To było coś niesamowitego i teraz ciężko tego doświadczyć, bo to wszystko wróciło i w tej chwili jakbyśmy tam pojechali, to by byli ludzie i balony.
Takim naszym hasłem jest: świat jest moim ogrodem i chyba to jest kwintesencja tego, co można w podróży doświadczyć, bo praktycznie rzecz biorąc możemy parkować codziennie gdzie indziej. Raz może to być klif wąwozu, raz to może być plaża, raz możemy spać gdzieś przy wodospadzie w górach i za każdym razem ten ogródek nam się zmienia, czyli ten widok za oknem też nie jest tak jak w życiu stacjonarnym cały czas ten sam, tylko możemy doświadczać różnych za każdym dniem. A co jest najbardziej takie fascynujące, to często przyjeżdżamy w nocy, mamy jakieś miejsce wyznaczone, dojeżdżamy do niego, ale go nie widzimy, bo jest za ciemno. I rano budzimy się w całkiem nowym miejscu, odkrywamy je przy świetle dziennym i to jest chyba fascynujące, że nawet taka mała rzecz, a można tutaj odkryć w niej przyjemność.
Jak przeprowadziliście się do kamperu, to na ile musieliście przystosować się do tego? Bo jednak, jeżeli dobrze mówię, 4 metry
dobrze
kwadratowe.
Dobrze pamiętasz?
4 metry kwadratowe, no to jest mało. Zwłaszcza, że jak wcześniej powiedzieliście, mieszkaliście w bloku.
Tak, 60 metrów zamieniliśmy na 4. I tu już zmieści się podczas naszej pierwszej podróży nad Bajkał. Wydawało nam się, że bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy, ale to też czas weryfikował, że wcale tych rzeczy najpotrzebniejszych nie wzięliśmy. Nas tutaj w głównej mierze ogranicza waga, no i po prostu też miejsce. Nie rozciągniemy tej blachy, tej skorupy samochodu, więc trzeba się z tym liczyć. I bardzo często widzimy, że żyjąc stacjonarnie wtedy, kiedy żyliśmy naszym etatowym życiem, to mieliśmy tendencję do gromadzenia i życie na tak małej powierzchni eliminuje całkowicie to do zera. I często w sklepie
weryfikuje to wszystko.
Tak, zastanawia się człowiek, czy będę miał to gdzie trzymać, czy na pewno jest mi to potrzebne.
Albo czy na pewno to zjem. Bo jednak lodówka nasza jest bardzo mała. Ale z drugiej strony, przez to, że gdzieś tam na wyprawy nie zabieramy ogromnych zapasów żywności, to poznajemy lokalne przysmaki, kuchnie.
No to właśnie warto zaznaczyć, tak naprawdę można pojechać w dowolny zakątek świata z biurem podróży, natomiast karawaningowcy zwracają na inne aspekty uwagę i my też o tym piszemy w książce, na co zwrócić uwagę, żeby się dobrze tym kamperem wypoczywało, podróżowało i można było go zobaczyć, bo tak, wschód my zaczęliśmy jako pionierzy kamperowo robić, nikt tego tak nie propagował.
Tak, każdy chciał dojechać na Gibraltar,
tak.
do Hiszpanii,
byliśmy
do Portugalii,
pierwsi,
do Maroka.
Pierwsi, którzy jeździli w ogóle, ale pierwsi, którzy zaczęli to pokazywać. W momencie, kiedy zaczęliśmy to pokazywać do szerszej publiki, to wiele ludzi się do tego przekonało. Dlatego tak, Dużo rzeczy na wschodzie jeszcze karawaningowo można odkryć.
Tak, i nawet w tym roku odkryliśmy taką perełkę, bo naszym celem były Indie i tam chcieliśmy dojechać. One nas fascynowały już od wielu lat. A taką perełką na naszej trasie był Iran, który jest rajem dla vanlifersów.
Przerzucenie się z osobówki na kamper i jego prowadzenie to też jest sztuka, prawda? Ile zajęło wam czasu, żeby czuć się dobrze w prowadzeniu groszka?
Wydawało nam się, że już się czujemy dobrze, ale pojechaliśmy do Indii i zmieniliśmy na ten temat zdanie, bo tam się troszeczkę inaczej jeździ. Ale tak, jeśli chodzi o prowadzenie kampera, to jest całkiem inna historia. Ja może byłem bardziej przyzwyczajony do takich większych samochodów prowadzenia, ale Aldona na pewno.
Tak, ja miałam bardzo duży problem, dlatego że jak mieszkaliśmy w Lublinie, to ja jeździłam takim sportowym, miejskim samochodem, szybkim. A tutaj przesiadłam się w takiego dużego, ciężkiego kampera, gdzie nie miałam do czynienia z większymi samochodami. Nie jeździłam ciężarówkami żadnymi. No i kamper, hamowanie tak ciężkiego pojazdu jest naprawdę ciężkie. No trzeba wcześniej przewidywać. Nawet obsługiwanie takich ciężkich pedałów w takim starszym aucie no jest trudniejsze niż w osobówce. Dlatego Daniel głównie prowadzi, a ja to raczej jestem zapasowy kierowca i jeżdżę w takich awaryjnych sytuacjach. Jak nie muszę, to nie prowadzę. Ja wolę osobówki dalej.
I jeśli chodzi o prowadzenie, no tutaj na przykład jazda pod górkę czy z górki kamperem wygląda całkiem inaczej. Wiele ludzi o tym nie wie. Często wypożyczalnie mają takie sytuacje, że ktoś wypożycza kampera i w ogóle zapomina, czym jedzie i gdzieś tam trafia w jakiś wiadukt, most czy inną przeszkodę, która była za niska. Więc tutaj trzeba przestawić się na bardzo wiele rzeczy, między innymi na to, że jedziemy dużym gabarytem i jeśli on będzie zjeżdżał z górki, to on nam nie zjedzie tak jak osobówka, tylko trzeba oprócz tego, że hamulców używać na tyle rozsądnie, żeby się nie przepaliły, to hamować silnikiem. I na przykład...
Ale to o wielu takich sytuacjach właśnie piszemy w książce.
To opisujemy, bo to też, jak hamować silnikiem.
To zależy też, jaki to jest kamper, bo my możemy mówić teraz o naszym kamperze, natomiast w książce poruszamy też inne modele aut, kamperów, bo inaczej też jeździ z alkową. Tak. To też jest inna bajka i to też trzeba się do tego przygotować, żeby przy pierwszej jeździe nie uszkodzić go i nie zrobić sobie nic. I o tym w ogóle piszemy także w książce, jak wybrać tego kampera, bo to jest bardzo ważne.